Witajcie bardzo gorąco i serdecznie. W Radiu Paranormalium rozpoczynamy właśnie kolejną naszą wakacyjną audycję na żywo. Dzisiaj będziemy dyskutować o Chupacabrze i różnych jej kuzynach. Przy mikrofonie Marek Sękiwelios, a dzisiaj po drugiej stronie Skype'a są z nami Piotr Cielebiaś, współzałożyciel portalu infra.org.pl. Witaj Piotrze.
Witam.
Oraz znany z Paralaksy i z serwisu NowyAtlantyda.com Krys Miekina. Witaj, Krysie.
Również witam.
Dzisiejszą audycję oczywiście realizujemy w całości na żywo. Można do nas dzwonić na nasz numer telefonu 32 746 0008 32 746 0008 skype.radio.paranormalium.pl. Można również do nas pisać na naszym radiowym gadu-gadu pod numerem 36 08 8002 36 08 8002. Jesteśmy także na czacie Radia Paranormalium, na www.paranormalium.pl, na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i portalu Infra. Zapraszamy przy okazji również do dołączenia do grup Radia Paranormalium i czytelników nieznanego świata. Można również przesyłać nam pytania drogą e-mailową na adres radio@paranormalium.pl. No to zaczynamy, panowie. Czym dla was jest Chupacabra? To temat bardzo skomplikowany i nazwa stosowana w zasadzie dla kilku grup stworzeń. Co je cechuje i czy jest wśród nich jakiś wspólny mianownik? Piotrze?
No właśnie, temat jest bardzo kontrowersyjny. Jest to jeden z pierwszych takich w zasadzie współczesnych paranormalnych mitów. Współczesnych to jest takich, które się zaczęły w epoce internetu. Natomiast ja nie uważam Chupacabry za mit. Wręcz przeciwnie. Pamiętam dobrze dość, kiedy to wszystko działo się poniekąd na żywo. Kiedy były te pierwsze doniesienia z Puerto Rico, trudno było uwierzyć, że ci ludzie coś wymyślają, czy nie umieją rozpoznać ataków dzikich zwierząt. Ale o tym będziemy mówić za chwilę. Czym jest Chupacabra? Szczerze mówiąc, dla mnie istnieją dwa typy. W zasadzie inaczej to powiem. Chupacabra to jest taka kategoria stworzeń, która dzieli się na dwie odnogi. Pierwsze Chupacabra to jest to słynne stworzenie, jest ta słynna kryptyda z Puerto Rico, która szalała tam w roku 96, przyczyniając się do śmierci bardzo dużej liczby zwierząt, która znana była z tego, że wysysa krew, wygląda bardzo dziwnie, rozsiewa wokół siebie fetor, przypomina z wyglądu troszeczkę jakiegoś tam szaraka, kosmite i tak dalej. Oraz druga grupa stworzeń, i to już jest temat bardziej kontrowersyjny, dlatego że kiedy zagłębimy się w historię kryptozoologii, czy trudno mi teraz znaleźć nazwę dla tej dziedziny, bo to jest dziedzina, która nawet nie jest kryptozoologią, nie jest potworologią, lecz jest czymś w rodzaju nauki o zjawiskach totalnie anomalnych, tak?
Paranormalogia?
Tak. I tam znajdziemy historię o stworzeniach, które przypominały Chupacabry, które przez wieki klasyfikowano nawet nie jako zwierzęta, tylko jako przybyszy z piekła, jako przybyszy z jakichś domen zupełnie nam obcych, które czyniły taki sam ferment i zamęt i dokonywały takich samych ataków jak Chupacabras. Opisane jest to dokładnie w książkach takich autorów jak choćby John Keel w książce Nasza nawiedzona planeta. Jest tam cudownie przedstawiony rodowód wszystkich Chupacabr, oczywiście w cudzysłowie, jakie istniały w historii ludzkości. Te stworzenia charakteryzuje to, że one się pojawiają okresowo co jakiś czas. Robią to samo, co robiła Chupacabra na Puerto Rico, a potem w dziwny sposób znikają. Do tej grupy Chupacabr zalicza się też stworzenia, to już może ta trzecia kategoria, ta mniej oficjalna, które znajdowane są na terenie głównie Ameryki Środkowej i Północnej, o nich nam opowie Chris, które nie przypominają w zasadzie żadnych znanych nam zwierząt, natomiast wyglądają jak jakieś nieokreślone psowate, tak? I wiele osób uznaje, one są nazywane Chupacabrami, natomiast one nie mają nic wspólnego z tą pierwotną Chupacabrą, która grasowała na Puerto Rico. Wyglądają zupełnie inaczej, nie mają już takiego, powiedziałbym, anomalnego, paranormalnego charakteru jak tamte zdarzenia. tylko stanowią jakąś nieznaną kategorię zwierząt. I oczywiście tu rodzi się pytanie, czy te psowate czupakabry i tak dalej są no, wynikiem działania jakiegoś mitu i są po prostu, jak chce wiele osób, wyliniałymi psami, do których dopisano historię. Czy jest to po prostu wynik jakichś eksperymentów, nawet genetycznych, prowadzonych w laboratoriach amerykańskich, które potem te wyniki eksperymentów wydostają się na wolność. Także reasumując, co to jest czupakabra? Czupakabra to w zasadzie dwie, trzy grupy stworzeń, tak? Pierwsza to ta słynna czupakabra z Puerto Rico, która zabijała zwierzęta i wypijała krew. Druga grupa to wszystkie stworzenia pokrewne do niej, ale działające wcześniej, stąd też mało znane. No i jeszcze ta trzecia grupa, te czupakabry psowate, występujące gdzieś tam w Ameryce. Także sprawa jest rzeczywiście bardziej skomplikowana, niż wielu osobom się zdaje i nawet troszkę bardziej poważna, niż się to niekiedy przedstawia. Chris, jak ty to widzisz?
Ja nie patrzę w taki sposób, może dokładnie jak ty, chociaż z wieloma twoimi argumentami się absolutnie zgadzam. Uważam jednak, że czupakabra jest wynikiem takiej chęci człowieka, czy potrzeby człowieka, żeby wierzyć w coś, co istnieje w jego otoczeniu, co jest nieznane, groźne i niebezpieczne. Nie można tego złapać, nie można w zasadzie w jakiś sposób dotykalny stwierdzić, co to jest. Istnieje w większości przypadków, w sumie w legendach, w opowieściach, może bardziej w opowieściach niż w legendach. Można się nimi wymieniać nawzajem, na przykład siedząc sobie wieczorową porą przy zimnym kominku, czy raczej gorącym kominku, z zimnym piwkiem na przykład, i móc o tym porozmawiać, powymieniać swoje doświadczenia na ten temat. Jednocześnie temat jest przez to, że jest taki troszeczkę sensacyjny, jest absolutnie na skraju, właściwie mieści w sobie wszystko. Za pomocą czupakabry można wyjaśnić każde wydarzenie, dla którego nie ma logicznego, rozsądnego uzasadnienia. Dlatego te czupakabry na przestrzeni historii ciągle zmieniają swój kształt, swój wygląd, sposób działania, pojawiają się i znikają. W momencie, kiedy się nic nie dzieje, nagle czupakabry tak naprawdę nie ma. Dlatego ja traktuję czupakabrę mniej poważnie, chociażby z tego względu, że patrzę na nią równolegle, na przykład na ten fenomen czupakabry, równolegle z fenomenem Bigfoota. Kiedy w przypadku Bigfoota, który również jest taki bardzo trudny do uchwycenia, jakby istnieje o wiele więcej elementów, które można uchwycić i być może jest szansa, że któregoś dnia dowiemy się naprawdę, czy ten Bigfoot istnieje, czy nie. Natomiast w przypadku czupakabry praktycznie najbardziej atrakcyjne jest słowo, które określa to stworzenie, natomiast nie mamy żadnego konkretu, oprócz czegoś, co się właśnie wydarzyło. I nie wiemy, nie potrafimy sobie wytłumaczyć, czym to właśnie było.
Stąd ten, w zasadzie czupakabra trudno zaliczyć do kryptozoologii, tak? Bo my nawet nie wiemy, czy to stworzenie... No, są przesłanki na to, że niektóre z tych stworzeń zaliczanych do czupakabry rzeczywiście istniały i czyniły jakieś spustoszenie. Natomiast to, co się dzieje z nimi później, jest bardzo tajemnicze. O, ich natura jest... wykracza poza zoologię, tak? Jeżeli kryptozoologia to paranauka, która zajmuje się badaniem zwierząt, które istnieją cieleśnie tu i teraz, tak? W przypadku czupakabry z tymi stworzeniami dzieje się zawsze coś dziwnego. One mają tak jakby w sobie element paranormalności, który obserwujemy też w przypadku niektórych z spotkań z UFO. Stąd pojawił się taki wniosek, że wyrażony między innymi przez Scotta Coralesa, że to stworzenie może być albo, jak chcieli niektórzy, którzy analizowali te zdarzenia w roku 1996, albo może być to, nie wiem, przybysz z kosmosu, no bo w zasadzie skąd to może przybyć, jeżeli nie jest z Ziemi, albo też, jak mówią modne ostatnio teorie, jest to rodzaj przybysza z innej płaszczyzny rzeczywistości. Jak odnosisz się do tej koncepcji? To znaczy, czy uważasz, że czupakabra... No bo nie da się zaprzeczyć, że kilka z tych ataków rzeczywiście miało miejsce. Szczególnie na przykładzie tej fali z 96 roku. Czy uważasz, że czupakabra jednak istniała namacalnie wtedy na Puerto Rico w czasie tych słynnych napadów na zwierzęta?
No, coś na te zwierzęta napadło, także coś musiało takiego istnieć. Jeżeli nie ma żadnego większego drapieżnika na Puerto Rico, więc no, trudno znaleźć, czy nazwać stworzenie, które mogło to zrobić, dlatego no, tu podejrzana stała się chupacabra, ale ja chciałbym tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz, taką mianowicie, że zanim powstało słowo chupacabra i fenomen chupacabra, o której rozmawiamy dzisiaj, który występuje właśnie, tak jakby właśnie na skraju pewnych zjawisk, na skraju kryptozoologii i być może nazwijmy to może parakryptozoologią, czyli to, że stworzenie ma jakby podwójną naturę. Zanim chupacabra nazwano w ten sposób i zaczęto obserwować ten fenomen w taki sposób, jaki my dzisiaj na to patrzymy, no to spójrzmy w historię i to szczególnie to najbardziej odległą. Chupacabrę mamy w bardzo odległej historii i nazywa się ona chimerą. Czyli pojawiają się stworzenia, które są absolutnie nieziemskie, wyglądają niezwykle groźnie i działa ich efekt ich działania jest również bardzo groźny, bo one mordują, zabijają. Nikt nie potrafi zrozumieć ich logiki, nikt nie bardzo wie, skąd one się pojawiły, bo zazwyczaj te chimery stwarzali bogowie, którzy w jakiś sposób chcieli dokuczyć w ten sposób ludziom. No i właśnie tutaj w ten sposób znalazłbym jakieś połączenie właśnie między chupacabrą, naszą współczesną, a czymś, co istniało bardzo dawno, dawno temu i było nazywane chimerą.
Panowie, popularność chupacabry zaczęła się od ścieżki śmierci, jaką urządziła sobie na Puerto Rico. Jak przebiegały tamtejsze ataki i co ustalono? Czy była to masowa histeria, czy może realny ciąg niewyjaśnionych zdarzeń? Jak opisywano tamtą istotę? Może tym razem dla odmiany pierwszy niech się wypowie Chris Miki na Chrisie?
No, historia w sumie była krótka i prosta, bo któregoś dnia okazało się, że na Puerto Rico zginęło wiele kóz i wszystkie mają podobne rany, które były mniej więcej wielkości 0,5 centymetra i były one w głowie takiej kozy. I z takiej, taką kozę, martwą kozę, taka martwa koza pozbawiona była zupełnie krwi. I sytuacja ta pojawiała się co jakiś czas, no i to wywołało grozę. Ludzie, którzy tam mieszkali, zaczęli mówić o pewnym stworzeniu, o monstrum, które pojawiło się w lasach Puerto Rico i napadało na te kozy. Napadało zresztą nie tylko na kozy, bo okazało się, że ofiarą chupacabry, czyli chupacabra po prostu znaczy wysysacz krwi wśród kóz. Ale ofiarą były nie tylko kozy, bo ofiarą były kury, króliki, psy nawet. W większości były to kozy i tak to przylgnęło, że to właśnie jest chupacabra. I teraz nikt nie potrafił wyjaśnić sobie, co to jest, jakie stworzenie mogło coś takiego zrobić, zwłaszcza, że nie ma na Puerto Rico nie ma większych drapieżników, więc nie mogło być zagrożenia właśnie z tej strony. Więc pojawiła się właśnie nagle taka wiadomość, że robi to jakieś stworzenie o czerwonych oczach, o kolczastym grzbiecie i niektórzy widzieli go na własne oczy, ale ja myślę, że znając nieco naturę Puerto Rican, ja myślę, że ich naturalna skłonność do tworzenia i wyjaśniania sobie najrozmaitszych historii w ten sposób powstaje przede wszystkim właśnie głównie przy pomocy wyobraźni. Myślę, że tak naprawdę nikt tego stworzenia nie widział. Później zresztą się nawet okazało, że ten opis tego stworzenia, które jakoby napadało na te kozy, zabijało je i wysysało z nich krew, no to został ściągnięty z jakiegoś filmu. Był to, zdaje się, film Species, gdzie jeden z tych monstrów, które w tym filmie tam napadało na inne stworzenia, swoim wyglądem dokładnie odpowiadał temu wyglądowi chupacabry, który został opisany przez tak zwanego naocznego świadka w cudzysłowie. Także myślę, że tego typu opisy czy relacje świadków nie są zbyt miarodajne. I myślę, że ciągle mamy tutaj do czynienia z tajemnicą, co stało się z tymi kozami i innymi zwierzakami, w jaki sposób zginęły i co pozbawiło je życia, a zwłaszcza w jaki sposób zostały one pozbawione zupełnie krwi, dlatego że mimo, że zwierzęta te otrzymały taką solidną ranę w głowie, to dookoła nich tej krwi nie było zbyt wiele i po prostu, a ich cały organizm był tej krwi pozbawiony. Także coś albo wypiło tą krew, albo w jakiś sposób wypompowało tą krew. Coś, co to zrobiło. Także dziś nie mamy pojęcia, co to było. Nazywamy to dlatego chupacabrą.
Piotrze?
Z jednej strony oczywiście masz rację, natomiast pamiętajmy o kilku szczegółach. Fakt, że Latynosi troszkę inaczej traktują pewne kwestie, nie jest nowością, dlatego że jeżeli nawet przejrzymy południowoamerykańskie portale czy prasę, to u nich rozumienie fakt, no Puerto Rico jest w Ameryce Środkowej, ale to przecież pokrewna kultura, właściwie ta sama, tylko inny obszar, to zobaczymy, że u nich pojęcie jest troszeczkę inne niż u nas. Natomiast musimy pamiętać o dwóch rzeczach. To stworzenie minęły, to najpierw zaczęło się od miasta Canovanas na Puerto Rico. No i szybko stało się to problemem, bo gdyby to był tylko mit, który tam nikomu nie wyrządza szkody, to ja jestem w stanie się założyć, że nikt by o tym dzisiaj nie pamiętał. Natomiast skala ataków na zwierzęta dawała się we znaki do tego stopnia, pamiętajmy o tym, że obiło się to nawet o rząd portorykański, o ministra rolnictwa, o głównego weterynarza kraju. Pamiętamy, że jeden z burmistrzów, oni w zasadzie wszyscy nazywali się podobnie, pan nazywał się to pewnie jak 10% tamtejszej ludności, ale zorganizował takie stróże, takie straże nocne, które miały chronić dobytek ludzi przed tym stworzeniem, tak? Czyli faktem jest, że coś tam się działo. Jeżeli chodzi o winnych, to podejrzewano albo dzikie psy, które moim zdaniem były odpowiedzialne za znaczną część tych wydarzeń i po prostu zostały po ataku chupacabry tak zwanym wytrzebione. Potem znaleziono dwa niezwykle okazałe węże boa, które również za te ataki. No i były jeszcze nietoperze, wampirki, które oskarżono o wysysanie krwi. Natomiast pamiętajmy o tym, że te zwierzęta rzeczywiście były, no one nie były gryzione przez jakieś zwierzę, które żywi się krwią. One były pozbawiane krwi. To coś atakowało w sposób określony, tak? Te zwierzęta nie były zjadane, one były pozbawiane życiodajnej substancji, zwykle w taki sam sposób. Jeden z tamtejszych weterynarzy ustalił, że to stworzenie, czymkolwiek było, wyglądało na to, że ono posiada w swojej ślinie jakiś środek, no, tamujący krew, prawda? Czyli kiedy się wbije, to się jak pijawka, dopóki nie odpadnie, prawda? W przypadku chupacabry oczywiście kończyło się to na wielkim osłabieniu lub też śmierci zwierząt. Wiele z nich przeżywało atak, prawda? Tylko musiało być po prostu dobite, dlatego że nie dało się ich uratować. Pamiętamy, że słowo wysysacz kóz, jak jaki jest polski odpowiednik chupacabry, wskazuje na to, co chupacabra preferowała. Natomiast rzeczywiście ofiarą padały czasami stworzenia mniejsze i większe, do tego stopnia, że były atakowane także psy lub psy i koty. A także, jak słyszałem, był też nawet atak. Co mi zapadło w pamięć z tej akcji na Puerto Rico? Też opowieść policjanta Jose Collazo, który twierdził, że słysząc jakiś tam hałas w swoim garażu, wszedł do środka i zobaczył, że chupacabra próbuje się rzucić na jego psa. Collazo miał wtedy strzelić. Ta historia była strasznie rozpowszechniona. Pojawiała się w każdym programie Discovery Channel, Animal Planet i podobnych poświęconym chupacabrze. On miał wystrzelić, ta istota miała odbić się od ściany, ale okazało się, że jest kuloodporna, spadła, przewróciła się i przeżyła. Także jest to tajemnicze. Kolejny przypadek. Na niektórych z tych stworzeń znajdowano ślady takiej białej, tłustawej substancji. Między innymi pies, który należał do pana, który się nazywał Demetrioli, został, uratował się ze szpon chupacabry i okazało się, że jest pokryty jakąś dziwną właśnie substancją. Także musimy patrzeć na ten problem, oczywiście mając na uwadze to, co ty powiedziałeś, Chris, ale też na de facto twardych dowodach, które tam były, bo podejrzewam, że gdyby chupacabra nie poszła w szkodę, mówiąc kolokwialnie, to nikt by o tym nie pamiętał. Natomiast ta skłonność Portorykan do mówienia o wampirach, o paranormalnych wampirach, ona wynika troszeczkę z ich kultury, a w zasadzie jest z faktu, że podobne incydenty miały tam miejsce wcześniej. Przypomnijmy słynnego wampira Moka, który grasował po wyspie. Jest to bardzo, bardzo interesujące, jeżeli chodzi o ten przypadek z Puerto Rico. Dochodzi do tego jeszcze ta kwestia obserwacji. No to też jest oczywiście kontrowersyjne korelacji w zasadzie między falą UFO a falą pojawiania się ataków, czy falą pojawiania się chupacabry. Wiele osób twierdziło, że to musi mieć jakiś związek, dlatego że coś dziwnego tam się zaczęło dziać. Inni twierdzili, że winni są Amerykanie, którzy w tym słynnym kompleksie El Yunque nikt nie wie, co oni tam robią. Możliwe, że stworzyli taką chupacabrę szykła. Także tych spekulacji było naprawdę sporo. Gdyby ktoś chciał się dowiedzieć więcej na ten temat, to polecam artykuł Scotta Coralesa pod tytułem Noc Chupacabra, z który w miarę dobrze opisuje nastroje, jakie wtedy panowały i ten dziwaczny stan zawieszenia, który pojawił się w chwili, kiedy chupacabra zniknęła, bo chupacabra zniknęła. Po prostu. Najpierw było mnóstwo ataków, ogromny szum medialny, nawet były próby schwytania tego stworzenia, a potem nagle cisza. Co się z nią stało? Nie wiadomo. Powróćmy może jeszcze na chwilę, tak jak ona wyglądała. Otóż, i tutaj Chris miał rację, że chupacabra przypomina chimerę w dużym stopniu, dlatego że wygląda po prostu jak troszeczkę taka krzyżówka kosmicznymi słynnymi wielkimi oczyma. Z jakimś gadem opisywano, że ma galaretowate czerwone oczy, że taką ma szaro-zielonkawą skórę, słynne krótkie łapki, pod którymi rzekomo miały ukrywać się błoniaste skrzydła. Według innych chupacabra latała. Długi język, prawda? No i dość umięśnione nogi. Pamiętajmy też, że wiele osób wspominało, bo były osoby, które twierdziły, że nawet stanęły oko w oko z nią w jakimś tam stopniu i twierdziły, że ta chupacabra jest stworzeniem dość nieprzyjemnym, to znaczy z jednej strony szybko się porusza, z drugiej strony troszeczkę śmierdzi, no i przede wszystkim ma zdolność do hipnotyzowania rzekomego osób lub zwierząt, z którymi się styka. Także ta fala ataku jest już nieco zapomniana, no ona moim zdaniem rzeczywiście miała miejsce i wielką niewiadomą to, co się tam w zasadzie stało. My mówimy w zasadzie mówimy o trochę pokrewnej sytuacji, jaka miała miejsce w Point Pleasant, które stało się miejscem manifestacji słynnego człowieka ćmy, tak? Mamy nagle wiele relacji. Oczywiście tam nie było ofiar. Chociaż był chyba zabity pies, z tego co pamiętam. Mamy wiele relacji, mamy panikę, ale tak naprawdę nikt nie potrafi tego czegoś złapać. To coś w końcu znikł się, przeradza w legendę. Natomiast są osoby, które dałyby sobie rękę odciąć, że coś było realne. I czy to nie mówi nam co nieco o naturze tego typu stworzeń? Że one są przybyszami, jak to określiłeś, ze świata, który no niekoniecznie jest biologiczny, tylko należy do jakiejś innej domeny naszej rzeczywistości.
No ja tutaj przy okazji tego, że rozmawiamy o Puerto Rico, chciałbym tutaj jeszcze na jeden taki być może interesujący fakt zwrócić uwagę, że tak naprawdę Puerto Rico i ta część Karaibów, w której leży Puerto Rico, Jednak mimo wszystko różni się od reszty kontynentu, tak północnej Ameryki, jak i Ameryki Południowej. I ludzie, którzy zamieszkują te wyspy, są ludźmi specyficznymi. Są to w większości potomkowie niewolników, często zmieszani z tubylczymi Indianami. Ludzie niezwykle zabobonni, ludzie też o bardzo takim mocnym charakterze i silnym poczuciu własnej, jakby nie tyle może odrębności, co tego, że nie lubią, kiedy ktoś się wtrąca w ich własne sprawy. Jednocześnie ludzie, którzy wyznają swoją własną religię. Najczęściej to się wrzuca wszystko do jednego worka i nazywa się, że jest to wudu na przykład. A wiadomo, że wudu jest tym rodzajem wierzeń, które właśnie raz, że przywołują ten świat paranormalny, świat demonów, świat stworzeń. Jednocześnie mamy tam do czynienia z krwawymi ofiarami, które się składa. Na przykład to, co jest powszechnie wiadomo, są to ofiary z kogutów, ale są także inne ofiary, o których niezbyt często i niezbyt głośno się mówi. Dlatego ci ludzie są takim specyficznym odłamem, że tak powiem, naszej cywilizacji. I na przykład jeśli chodzi o samo Puerto Rico, ja znam wielu Portorykan i rozmawiałem z nimi o tym, czy coś na ten temat wiedzą, i oni o Chupacabres oczywiście słyszeli, ale nic o niej nie wiedzą. Nigdy nie widzieli, nie znają nikogo, kto by widział taką czy Chupacabrę, czy w jakiś sposób był dotknięty jej działaniem. I przede wszystkim ludzie, którzy mieli z nią do czynienia, byli to tak zwani ludzie z gór. Ludzie z gór są uznawani przez ludzi z wybrzeża za ludzi dzikich. Ci na wybrzeżu są w jakiś sposób cywilizowani, chodzą do pracy, budują sobie domy, płacą czasami podatki i tak dalej. Natomiast ci z gór, ich praktycznie nikt nie zaczepia. I ci nawet z wybrzeża w te góry w ogóle nie chodzą, dlatego że obawiają się o własne życie, że mogą po prostu nie wrócić. Mogą stać się nie tylko ofiarą, bo ktoś ich napadnie i będzie chciał ich ograbić, ale być może mogą się stać właśnie takim elementem jakiegoś kultu, który tam się rozgrywa. Dlatego sytuacja jest specyficzna i to, że akurat wybuchła ona na Puerto Rico i to właśnie, że Chupacabra, czyli wysysacz kóz, pozbawiał krwi te kozy, dla mnie raczej inklinuje, że mamy tutaj do czynienia z czymś, co mniej dotyczy stworzenia jakiegoś, a bardziej dotyczy człowieka. Że być może był to jakiś rodzaj niezbyt rozumianego przez nas obrzędu religijnego, właśnie związanego z religią wudu, ale przestraszony tym rząd doszedł do wniosku, że trzeba w jakiś sposób to zatuszować, żeby nie wzbudzić paniki, żeby co by się stało, gdyby nagle przestali turyści przyjeżdżać do Puerto Rico czy na inne wyspy karaibskie. Więc stworzył legendę Chupacabry. I później, co dla mnie jest potwierdzeniem, że legenda Chupacabra została stworzona sztucznie, właśnie opowiadał o tym na tych wszystkich kanałach telewizyjnych, o których Piotrze wspomniałeś, właśnie dlatego, żeby zobaczyć, w jaki sposób populacja sobie poradzi z takim stworzeniem, które pojawia się gdzieś nagle, narobiło jakieś szkody, zabiło parę kóz, oczywiście elegancko ominęło człowieka, w ogóle go nie zaatakowało. Także to właśnie dodaje, według mnie, dla mnie przynajmniej, podejrzeń tej całej sprawie. I od tego momentu mamy wręcz wielki wysyp Chupacabr praktycznie we wszystkich Stanach, Stanów Zjednoczonych. Nagle człowiek ich nie dostrzegał przez setki lat, a od momentu, kiedy ogłoszono, że Chupacabra była na Puerto Rico, wszędzie już można ją spotkać. I jest sporo zdjęć, sporo pomyłek, sporo się o tym mówi. I nagle tworzy się kompletny folklor. I tak naprawdę wszystko to zaciemnia tą sytuację, która wydarzyła się naprawdę wówczas, w rzeczywistości, na Puerto Rico. I dlaczego ktoś te kozy pozbawiał krwi i do czego to wszystko służyło. Także tak ja patrzę na ten problem.
To znaczy musimy jeszcze pamiętać o jednej rzeczy. Te wydarzenia z roku 95-96, to one nie dotyczyły całej wyspy, tylko one dotyczyły w zasadzie pierwotnie, bo potem wiadomo, to się rozeszło i stało się mitem, stało się legendą, fajną legendą i tak dalej. Natomiast pierwotnie to dotyczyło ponad 100-150 gospodarstw w tym rejonie Canovanas w północno-wschodniej części wyspy. Sugerowano, że... Znaczy, dlaczego pojawiły się takie teorie, że Chupacabra jest jakimś stworzeniem, które może mogło się zadomowić tam, czy mogło uciec z laboratorium, było to, że ten teren, który objęty był działalnością Chupacabry w tamtym czasie, no, był terenem dzikim, tak? Także dzisiaj rzeczywiście możemy mówić o Chupacabrze i każdy to rozumie na swój sposób, ale ta współczesna fala, która się zaczęła 20 lat temu, zaczęła się właśnie od tego miasta Canovanas i tam moim zdaniem rzeczywiście coś się stało, bo 150 gospodarstw, które są dotknięte atakami, no to nie jest przypadek. Kolejna sprawa, że 20 lat przed tym atakiem Chupacabry w roku 95 mieliśmy podobną sprawę z tak zwanym wampirem Moka w okolicach miasta Moka, także na Puerto Rico, i w zasadzie nastroje były te same. Ataki również można do siebie porównać, również można powiedzieć, że wampir Moka stał się legendą, być może nawet dał początek Chupacabrze, bo Chupacabra, no jakby nie na tym etapie, też jest rodzajem wampira. Natomiast wampir Moka rozmył się w świadomości ludzi, dlatego że nie było wtedy internetu, nie funkcjonowały media jeszcze w taki sposób jak teraz. A Chupacabra poniekąd jest dzieckiem internetu i fakt, że ta historia była tak fajna i chwytliwa, doprowadziły do tego, że rzeczywiście się pojawiły w wielu krajach. Natomiast nie zapominajmy, że to wydarzenia z roku 95-96 miały jakieś podstawy w rzeczywistości. Co się tam stało, rzeczywiście chyba dzisiaj się nie dowiemy. Natomiast trzeba też zapamiętać fakt, że to nie objęło w tym okresie całego Puerto Rico. Potem rzeczywiście wdywają tu. Każdy, kto chciał dołożyć swoją cegiełkę do legendy, mówił co innego. Natomiast, tak jak mówiłem przed chwilą, żeby nie przedłużać, jeżeli ktoś chce zobaczyć, jakie nastroje panowały w momencie ataków w Canovanas, zapraszam do tego artykułu Scotta Coralesa. Za chwilę, mam nadzieję, Marek wrzuci go tam na Facebooka radiowego. Każdy będzie mógł do niego trafić.
Ja tutaj muszę przeprosić słuchaczy za pewne problemy techniczne na antenie. Niestety mamy drobne problemy z połączeniem z Piotrem. Troszeczkę go przerywa. U mnie niestety również jakieś dziwne rzeczy z komputerem się dzieją i z kartą muzyczną. Słychać zapewne, nie wiem czy słychać, ale pewnie słyszycie Państwo, że zarówno u Piotra, jak i u mnie za oknami przewala się niezła nawałnica. Dlatego przepraszamy z góry, gdyby audycja nagle się urwała. To nie nasza wina. A w międzyczasie, póki audycja jeszcze trwa, póki rząd światowy nie nasłał na nas takiej nawałnicy, żeby nam całkiem przerwało, przechodzimy do trzeciego pytania. Panowie, w przypadku Puerto Rico pojawiły się teorie, że stwór może być jakoś powiązany z obserwacjami UFO. Wiele osób lansowało tę teorię, tym bardziej, że wyspa przez lata była znana z silnej aktywności NOL. Czy jest w tym ziarno prawdy? Czy Chupacabra mogła być istotą z kosmosu albo biologiczną sądą obcych? Piotrze, jak sądzisz?
Oczywiście jest to scenariusz czysto hipotetyczny. Wypuszczenie biologicznej sondy przez przybyszów z kosmosu nie byłoby takim głupim rozwiązaniem, prawda? Bardzo ciekawa forma eksploracji planety. W dodatku stworzenie genetycznie zaprojektowane i przystosowane do funkcjonowania w naszej rzeczywistości mogłoby w zasadzie dość dobrze pomóc poznać nasz ekosystem od środka, tak? Byłby to taki mały przyrodniczy szpieg, który jest w stanie dotrzeć tam, gdzie nie jest w stanie dotrzeć na przykład sonda mechaniczna. Wyobraźmy sobie, że jakaś cywilizacja wysyła do nas sondę niedużą, wielkości piłki, która ma za zadanie obserwować naszą planetę i nasz ekosystem. No niestety ta sonda nie jest w stanie dotrzeć do wszystkich miejsc. Natomiast sonda biologiczna, jak to nazwiemy, która ma nogi, ma ręce, ma wszystko to, czego potrzebuje zwierzę w naszym środowisku do przetrwania, w pewnym sensie mogłaby być ciekawym rozwiązaniem. Wydaje mi się, że to jest jednak temat dość egzotyczny z naszego punktu widzenia. Ale pamiętajmy, że kiedyś być może coś takiego się pojawi, kiedy ludzkość dojdzie do punktu, w którym będzie eksplorować obce planety. Być może sama stworzy jakieś bioindykatory syntetyczne, zaprojektowane dzięki inżynierii genetycznej wysoko, daleko zaawansowanej, które pozwolą w jakiś sposób na postęp w dziedzinie pewnych badania pewnych środowisk. O. W każdym razie, no nie wiem, czy możemy powiedzieć, że ta Chupacabra była na 100% połączona z obserwacjami UFO, dlatego że jest jeden mały problem. Rzeczywiście, Puerto Rico przez pewien czas było w latach 90. na początku XXI wieku było taką mekką UFO. Działo się tam dużo, natomiast szczerze mówiąc, nie działo się tyle, żeby zapadł mi w pamięć jakiś przypadek, który, nie wiem, szczególnie bym zapamiętał. Tam rzeczywiście zawsze się działo dużo, tylko to nigdy nie było nic szczególnego. Pamiętam sporo doniesień opisywanych było w kwartalniku UFO. Wiele osób na pewno połączyło te dwie niewiadome, czyli atak jakiegoś dziwnego stworzenia i obserwacje UFO, plus ta obecność Amerykanów, którzy prowadzą tam swoje szemrane badania. Natomiast myślę, że nie będziemy w stanie powiedzieć, czy te sprawy były ze sobą jakoś połączone. Być może jest między nimi jakaś wspólna nić, ale wykraczająca daleko poza to, co my zwiemy zjawiskiem UFO. To znaczy, być może one były elementem działania jakiegoś systemu, który my jeszcze nie rozumiemy, albo były elementem jakiejś płaszczyzny, która przecina naszą rzeczywistość pod pewnym kątem i nagle mieszkańcy tamtej strony znajdują się tutaj. Także jest to rzeczywiście bardzo intrygujące. Natomiast nie było takich przypadków potwierdzonych, czy na przykład dobrze opisanych, żeby kiedy ktoś na przykład by widział Chupacabry wyłażącą z jakiegoś dziwnego obiektu. To wszystko były pogłoski. Ktoś coś widział, ktoś mówił, ale konkretów niestety nie było. Konkretami były zabite zwierzęta.
No i dlatego ja bym chyba nie łączył tego z UFO. I ja sam nie widzę tu żadnego połączenia między śmiercią KUS czy wypitą krwią z KUS a statkami kosmicznymi. Myślę, że jest to wytwór fantazji i co uatrakcyjnia bardzo historię oczywiście. Dodaje jej mnóstwo różnych smaczków, ale myślę, że jest to ślepy zaułek, który nie wyjaśni tajemnicy Chupacabry. I tu myślę, że musimy się chyba zastanowić nad tym, co my nazywamy Chupacabrą, bo jeżeli będziemy do tego samego worka wrzucimy tego wysysacza KUS z Puerto Rico, i człowieka na przykład ćmę, Mothmana, no to wówczas zaczynamy mieć poważny problem, ponieważ mówimy jakby o dwóch, według mnie przynajmniej, o dwóch jakby różnych rzeczach, które często nawzajem sobie w jakiś sposób przeczą. Dla mnie to, co wydarzyło się na Puerto Rico i powstanie fenomenu Chupacabry jest związane ze środowiskiem ziemskim, nie ma nic wspólnego dla mnie z pojawieniem się pozaziemskich istot czy statków kosmicznych. Ewentualnie może to być jakiś efekt doświadczeń, ale to również wydaje mi się nieco daleko idące porównanie. Być może w innych przypadkach łatwiej znajdziemy jakiś sposób, łatwiej nam będzie wytłumaczyć tymi doświadczeniami wojskowymi spotykane różne przypadki dziwacznych zwierząt. Natomiast myślę, że w tym portorykańskiej historii jest to bardziej związane z charakterem tych ludzi, szczególnie tych portorykańskich górali, z charakterem wyspy, która zawsze była zamieszkana przez ludożerców, z ich dzikością i niechęcią do poddania się rygorom cywilizacji, czyli płaceniu podatków, czy też na przykład życiu według pewnych reguł. Reguły, które tam panują, są ciągle regułami tak zwanymi naturalnymi, czyli wymuszanymi przez społeczeństwo, które tam żyje. Stany Zjednoczone za bardzo w to wszystko nie ingerują, ponieważ, mimo że jest to ich terytorium obecnie, ponieważ naród, który tam żyje, jest bardzo, bardzo wojowniczy i właściwie trudno sobie z nim poradzić, więc lepiej go zostawić w spokoju i dlatego zostawiłbym ten właśnie, według mnie, ten przypadek Chupacabry, ten pierwszy, który stworzył fenomen, nie ma żadnych podstaw związanych właśnie z życiem pozaziemskim, z UFO, z czymkolwiek tego typu.
I pora na kolejne pytanie. John Keel, słynny ufolog, twierdził, że ataki stworzeń podobnych wyglądem lub zachowaniem do Chupacabry zdarzają się regularnie i są odnotowywane w historii. Co miał na myśli? Czy możliwe, że zgodnie z jego teorią tego typu potwory co jakiś czas zjawiają się w naszej rzeczywistości z paralelnego świata, z paralelnego wymiaru? Piotrze?
Rzeczywiście, John Keel, czyli ufolog, dziennikarz, który zajmował się sprawą Mothmana, słynnego człowieka ćmy, do którego mam nadzieję kiedyś powrócimy, dzięki zaangażowaniu w tamten przypadek zyskał taką ciekawą perspektywę na tego typu zdarzenia, bo niewątpliwie w Point Pleasant coś się wydarzyło 30 lat przed pojawieniem się Chupacabry. Oczywiście to są przypadki nieporównywalne, natomiast on twierdził, że nasz świat, nasza rzeczywistość rzeczywiście krzyżuje się pod jakimś kątem z czymś w rodzaju innego wymiaru. I ten inny wymiar, czy jak to nazwiemy, czy ta inna płaszczyzna rzeczywistości, czasami wrzuca do naszego świata stworzenia, które są no zupełnie rwane z naszego biologicznego kontekstu. One w jakiś sposób się tutaj odnajdują. Być może pochodzą ze świata, który jest uformowany podobnie do naszego. Natomiast one nigdy nie przypominają ziemskich stworzeń. Co więcej, one czasami są wrogo nastawione, czasami wręcz wyrządzają krzywdę. I Keel tutaj szuka analogii, znalazł bardzo wiele analogii. Oczywiście one pochodzą ze źródeł średniowiecznych, one są czasami naszpikowane bardzo religijnym światopoglądem. Przykładowo przywołuję taki przypadek sprzed wieku, który miał miejsce w Niemczech, z jednym z kościołów, nie pamiętam teraz z którym. Jeżeli ktoś chce konkretów, więcej takich historii, powinien zajrzeć do książek Keela, między innymi Przewodnik po istotach tajemniczych, tak to się podejrzewa nazywa, oraz Nasza nawiedzona planeta. I Keel tam pokazuje wiele takich przypadków i między innymi jest mowa o tym dziwnym stworzeniu, które było, co ciekawe, bardzo, bardzo podobnie opisywane do tej Chupacabry z Puerto Rico. To był jakiś taki mieszaniec, którego totalnie w zasadzie nie można było w żaden sposób określić, bo przypominał ni to świnie, ni to wilka, ni to nie wiadomo co. Natomiast był dość groźny, włamał się ponoć nawet raz do kościoła, a potem po prostu znikł po narobieniu jakiegoś tam marasu, ambarasu. Takich przypadków było więcej. No, chyba najbardziej znany to bestia z Żywadą, która też w pewien sposób może nawiązywać do tego mitu o Chupacabrze, dlatego że mieliśmy tam coś no, w zasadzie bardzo podobnego. Też był to niby wilk, ale potem się okazało, że to jednak nie wilk, bo ma tutaj jakieś cudowne właściwości. Potrafi dokonywać rzeczy no zaskakujących, posiada jakieś może nie nadprzyrodzone zdolności, ale jest tak jakby ulepszoną wersją zwierzęcia i zdolny jest do rzeczy, do których no nie są zdolne na co dzień zwierzęta, które spotykamy. I Keel to widział właśnie w ten sposób. On twierdził, że raz na jakiś czas te zwierzęta, nie nazywałbym tego zwierzętami, może te stworzenia trafiają do naszej rzeczywistości z jakiegoś innego wymiaru, bo to jest ogólnie, ja nie lubię stwierdzenia inny wymiar, bo tam można pod to podpiąć wszystko, tak naprawdę, bo de facto to nie jest inny wymiar, to jest inny wymiar egzystencji. Gdyby to był inny wymiar fizyczny, no to gdyby takie stworzenie wpadło do naszej rzeczywistości, hipotetycznie oczywiście, jeżeli są inne wymiary i te inne wymiary się przecinają z naszym, to istota, która żyje choćby w czterech, pięciu wymiarach, dla nas byłaby niepojmowalna. Zupełnie niepojmowalna. Ona tutaj w naszej przestrzeni też by sobie nie poradziła. Fizycy są bardzo tutaj bardzo ostrożnie nastawieni do mówienia w ogóle o innych wymiarach, dlatego że cały czas poruszamy się w tej sferze czysto teoretycznej. Czyli, już tak reasumując, w tym innym wymiarze egzystencji, który gdzieś bytuje obok naszego, który fizycznie też może być jakoś wytłumaczalny, jako na przykład równoległa rzeczywistość. Mogą też istnieć stworzenia, które w jakiś sposób dostają się tutaj. Czy dzieje się to za pośrednictwem jakichś nieznanych praw, czy dzieje się to tak, jak tutaj sugerował Chris, dzięki okultyzmowi. One się tutaj dostają, przez chwilę czynią szkody, a potem znikają. I Kill właśnie zauważył, że istnieje taka prawidłowość, która obejmuje też Chupacabrę. Coś tutaj wpada, tu robi szkody, robi hałas, staje się legendą, a potem nagle znika. I tak też było ze słynną Chupacabrą.
No ja chciałbym tu jeszcze dodać, że takim najbardziej masową wrzutką tego typu stworzeń na naszą planetę, skądkolwiek by one przybyły, były dinozaury z epoki Kambru, tak zwana eksplozja kambryjska, kiedy życie kompletnie w sposób irracjonalny eksplodowało na Ziemi. Powstał szereg najdziwaczniejszych, najrozmaitszych gatunków zwierząt i właściwie do dziś nauka głowi się, jak to wyjaśnić, skąd się to wzięło. Jaki cud nastąpił, że zwierzęta w tak bogatych formach najrozmaitszych pojawiły się właśnie w tym czasie na Ziemi i żyły. Także to może być może nie będziemy nazywać ich chupacabrami, ale są to zwierzęta dziwaczne, groźne, niebezpieczne i dziwnie wyglądające i właśnie nie bardzo wiemy, skąd one są. Jeszcze jako jeden z tego typu, typu historii, o których wspominałeś, Piotrze, mówiąc na przykład o człowieku ćmie, no to może ja zareklamuję takie stworzenie z mojego stanu. To się nazywa Diabeł z New Jersey. Nazwano go tak, no bo nie mieli jakiegoś innego imienia dla niego, a jeśli porównać go do człowieka ćma, to człowieka ćmy wyglądają dość podobnie. Tylko że Diabeł z New Jersey ma kompletnie czerwoną twarz. Grasował gdzieś na początku XX wieku. Pojawiał się wielu ludziom, jest wielu świadków, którzy obserwowali diabła. Żył on w południowym New Jersey, gdzie znajduje się taka puszcza sosnowa. Jest to jedyny las w moim stanie, który nie został wyrąbany i ciągle jest jeszcze dziewiczy i przepiękny. Jest to morze drzew, które ciągnie się od Filadelfii aż do samego oceanu. I właśnie tam miał ten diabeł grasować i właśnie bardzo przypominał Mothmana. Atakował różne stworzenia, atakował też ludzi, chociaż ludziom, mimo że tych ludzi straszył, nie wyrządził im żadnej krzywdy albo nie poinformowano o obrządzaniu takowej krzywdy.
Chris, a czy zgodzisz się z tą tutaj z tą teorią, że rzeczywiście może być tak, że istnieje jakiś punkt przecięcia naszej rzeczywistości z inną rzeczywistością i goście stamtąd mogą w jakiś sposób trafić tutaj? To zdaniem wielu mogłoby tłumaczyć no chociażby pewne dziwaczne elementy w spotkaniach z UFO, kiedy pojawiają się tam stworzenia, które w zasadzie no, są bardzo podobne do ludzi, mają nogi, ręce, są humanoidami, a z jakichś powodów nawet oddychają na się powietrze. Wyglądają tak, jakby przybyli po prostu z rzeczywistości, która jest podobna do naszej, tylko inna. Czy jest możliwe, że te dziwne istoty, dziwne stworzenia, potwory, jak to niektórzy nazywają, również przybywają z tych nie do końca sprecyzowanych regionów?
Myślę, że jest to możliwe. Jest to do przyjęcia. Chociażby dlatego, że tego typu stworzenia towarzyszą człowiekowi od zawsze. Spójrzmy na przykład na nasze ostatnie tysiąclecie. Mamy takie stworzenia jak na przykład syreny albo jednorożce, które nie wiadomo skąd się pojawiły, jaka jest przyczyna, że nagle ludzie zaczęli ich przedstawiać i stały się one w jakiś sposób ważne do tego stopnia, że w Warszawie nawet nadano w herbie taką właśnie syrenę, takiego dziwnego kryptoida, chociaż tu nie wiadomo jak to można nazwać, co to jest za rodzaj stworzenia, ale tego typu historie zawsze wynikają z jakiegoś doświadczenia, które dotknęło przynajmniej sporą grupę ludzi i było to doświadczenie niezwykle emocjonalnie silne na tyle, że stało się początkiem czegoś, co my później nazywamy legendą. Natomiast trudno mi uwierzyć, że ktoś sobie usiadł na kamieniu i zaczął wymyślać, jakiego stwora czy potwora ja sobie tutaj wymyślę. I powiem innym ludziom, że ja go widziałem i wszyscy mi w to uwierzą. Nie, myślę, że ludzie są w jakiś sposób krytyczni i myślę, że za każdym razem tego typu doznanie nie może być wytworem czy pomysłem jednego człowieka. Za każdym razem jest to grupa ludzi, która ma bardzo podobne doświadczenie. Wymienia to doświadczenie pomiędzy sobą, potwierdza je pomiędzy sobą. Wówczas ta historia nabiera tempa, obrasta fantazją często wtedy właśnie, w tym momencie i wyobraźnią, ale u jej, na samym jej początku jest jakieś realne zjawisko i realne stworzenie. Dlatego absolutnie wierzę, że jest możliwość, jest taka, istnieje taka możliwość, że w którymś momencie, ponieważ my ciągle nie rozumiemy wszystkich praw, które rządzą naszą planetą, następuje jakieś przecięcie czy pęknięcie w jakiejś szczelinie czasoprzestrzennej i być może w świecie, o którym my nie mamy pojęcia, tego typu stworzenia są czymś absolutnie naturalnym i na skutek jakiegoś kaprysu przyrody czy kaprysu kosmosu takie stworzenie nagle wpada do tej naszej rzeczywistości, przez jakiś czas się adaptuje, a później znika.
Tak, oczywiście można twierdzić, że poruszamy się tutaj po sferach, które są strasznie niesprecyzowane, no bo jakaś czupakabra, która nie wiadomo czy jest, a może w ogóle jej nie było, jakiś inny wymiar, który jest tam w zasadzie taką, nie wiem, trochę fasadą, za którą dzisiaj ukrywa się wiele niewytłumaczalnych zjawisk, bo co dziwne, to pewno z innego wymiaru. Natomiast mówimy też w dużej mierze o konkretach, no bo pamiętasz, Chris, naszą dyskusję o Bigfoocie? No, sceptycy pewnie powiedzą, Bigfoot jest jak nie wiem, jeżozwierz o głowie smoka, albo jak jednorożec, i w zasadzie ludzie też mówią o jednorożcach, albo o żółtych jeżozwierzach, i w zasadzie jednego i drugiego nikt nie widział. No ale tak reasumując, to nie słyszałem nigdy, żeby na przykład powstała jakaś organizacja badająca jednorożce, albo że gdzieś wybuchłaby jakaś, nie wiem, panika związana z obserwacją jednorożca. Także to, co mówiłeś, poniekąd z czegoś wynika. Paniki się rodzą, paniki wygasają, potem nikt o nich nie pamięta. Natomiast są takie przypadki, które z jakichś powodów zapadają ludziom w pamięć. Chociażby ten diabeł z Jersey. Te lasy, o których mówiłeś, strasznie mi się podobają. To w ogóle strasznie tajemnicze miejsce. Nigdy tam nie byłem, ale chciałbym.
No to już zapraszam, i po tych lasach da się nawet jeździć, ponieważ przez to, że niestety często tam wybuchają pożary, lasy są przecięte takimi jakby ścieżkami, gdzie, przez które mogą przejeżdżać samochody strażackie, a ponieważ te sosny rosną na piasku, więc ten piasek, zwłaszcza po deszczu, mocno się ubija i da się po tym przejechać samochodem, oczywiście niezbyt legalnie, ale nikt tam, żadni policjanci tam po lasach nie grasują i nie ścigają tego typu ludzi, więc absolutnie podróż jest świetna. Punktem kulminacyjnym jest wzgórze, które się nazywa Apple Pie Hill, czyli góra placka jabłkowego, gdzie znajduje się taki punkt triangulacyjny i kiedy wejdzie się na ten punkt, wówczas otwiera się przed nami ocean zieleni. I z jednej strony właśnie widać falę oceanu, a z drugiej strony widać downtown Filadelfii. Także serdecznie Cię, Piotrze, zapraszam. Z Iveliosem przejedziemy się w lasy New Jersey. W Pine Barren.
Kusząca propozycja i mam nadzieję, że kiedyś skorzystam. W każdym bądź razie, wiesz, kieruję się tutaj w stronę pewnej konkluzji. Czy uważasz, że potwory, no to może trochę głupio brzmi dla osoby takiej niezorientowanej w temacie, dwóch dorosłych facetów gada o potworach, ale czy potwory de facto mogły lub mogą istnieć, bo rzeczywiście obserwując pewne mechanizmy tworzenia się legend, możemy powiedzieć, że no nie zawsze wyrastają one na pniu, który jest czystą fantazją, tak? Myślę, że doskonałym stadium była właśnie sprawa Mothmana, chociaż dzisiaj nie o tym mowa, ale i myślę, że kiedyś się nim zajmiemy. Ale sprawa Mothmana moim zdaniem w idealny sposób pokazuje to, jak dochodzi do takiej paranormalnej ingerencji w naszą rzeczywistość i dlaczego my nie jesteśmy tego w stanie do końca zrozumieć, bo ta druga strona, cokolwiek tutaj wpada, cokolwiek tutaj przylatuje, czy to są stworzenia inteligentne, czy to są stworzenia groźne i o takiej zwierzęcej, dzikiej naturze. Jest to coś, co się posługuje zupełnie odmienną inteligencją niż nasza. I myślę, że to jest coś tak dziwaczne, tak odmienne, jak Mothman chociażby, że jesteśmy tym przerażeni, zafascynowani, ale z drugiej strony to jest od nas bardzo daleko. W takiej formie, że nie jesteśmy tego w stanie w 100% pojąć. Bo w naszym świecie zwierzę się rodzi, umiera, ma mamę, należy do jakiejś grupy, natomiast tu nagle pojawia się coś, co nie mogło się urodzić, nie mogło się tu wychować. Natomiast jest, niektórzy to widzieli, działa, oddziałuje i wygląda na to, że pod pewnymi względami nawet przewyższa pana tej planety, jakim tytułuje się człowiek.
To prawda, no. Wystarczy spojrzeć, rozejrzeć się dookoła siebie i chyba każdy z nas wówczas z łatwością dostrzeże, jak wielka jest fascynacja ludzkości właśnie czymś takim niezbadanym, czymś monstrualnym, czymś, co niesie ze sobą potencjalne zagrożenie i czymś, co jest z naszego świata, ale i troszkę nie z naszego świata, że jest na pograniczu tych dwóch światów i to jest bardzo charakterystyczne, bo jak już wcześniej wspomniałem, w naszej kulturze istnieje to od dawna, kiedyś to były chimery, ale spójrzmy na przykład na taką, wydawałoby się, obdartą z bestii i z tego typu historii religię, jaką jest chrześcijaństwo. I teraz wystarczy obejrzeć średniowieczne kościoły pełne bestii najrozmaitszych, które są gdzieś tam zawieszone przy dachu, najrozmaitszych gryfonów, chimer, różnych niesamowitych zwierząt, jednorożców. Cała seria także gama ludzkich postaci lub przypominających ludzkie postaci. Być może są to postaci diabelskie, być może za tym kryje się coś zupełnie innego. Jakieś stworzenie właśnie skądś inąd, które niesie ze sobą potencjalne zagrożenie. To z kolei łączy się z tym, o czym rozmawialiśmy bardzo długo i szeroko w przypadku Skinwalkera, gdzie ludzie byli świadkami właśnie przejścia takiej bestii, stworzenia nie z tego świata do naszego świata, przeciskania się tej bestii przez jakiś wąski kanał, który otwiera się w danym momencie jak portal pomiędzy jednym światem a drugim. Także istnieje to i funkcjonuje w naszej kulturze od dawna, jest to wokół nas i myślę, że nasze współczesne czasy niczego w tym nie zmieniły. Dochodzą tylko do tego najnowsze stworzenia, potwory, najnowsze chupacabry i proces ten będzie kontynuowany tak długo, jak istnieje nasza planeta i istnieje na niej ludzkość.
Po tym, jak ucichła afera na Puerto Rico, pojawiły się też inne doniesienia z Ameryki Środkowej i południowych Stanów USA. Tamtejsze chupacabry wyglądały jednak inaczej i przypominały zmutowane psy. Czym są te istoty i czy mają jakiś związek z chupacabras z Puerto Rico? Krysie?
Uważam, że nie, że jest to właśnie wytwór tej mody na chupacabrę, która powstała po tej portorykańskiej historii. Wówczas wszyscy zaczęli rozglądać się, czy czasami chupacabra nie pojawiła się gdzieś w jego okolicach. No i szczególnie dużo tego typu zwierząt, które nazwano chupacabrami, zauważono właśnie w południowych amerykańskich Stanach, głównie w Teksasie. Szybko się okazywało, że są to po prostu kojoty. Najczęściej są to kojoty, które zostały w jakiś sposób paskudnie zdeformowane przez szereg pasożytów, chorób, najrozmaitszych mutacji. Kojoty są zwierzakami, które buszują po śmietnikach. Często być może trafiają na śmietniki, w których znajdują się najrozmaitsze śmieci, które są, na przykład mogą pochodzić ze szpitali, z laboratoriów, znajdują się tam najrozmaitsze groźne bakterie i być może kiedy taki właśnie kojot nażre się czegoś takiego, po prostu zaczyna się z nim jego ciałem dziać najrozmaitsze dziwne rzeczy. Traci on wówczas strach przed ludźmi, zaczyna pojawiać się coraz bliżej. Bardzo często w tego typu przypadkach traci swoją sierść. Najczęstszą chorobą, którą taki kojot ma i przypomina wówczas zwierzę nie z tego świata, to jest nużyca. Jest to choroba skóry, która właśnie deformuje niestety tego biednego zwierzaka. No i dlatego, jeżeli coś takiego pojawi się w niedaleko zagrody ludzkiej, szukając jakiegoś łatwiejszego sposobu na zdobycie pożywienia, bo takie chore zwierzę już nie ma tej swojej energii i siły, gdy jest zdrowe i coraz trudniej jest coś sobie upolować, więc szuka czegoś w ludzkich zagrodach, wówczas pojawia się i jest nazywane chupacabrą. Czasami farmerzy odstrzeliwują takiego zwierzaka. Rzeczywiście wygląda on brzydko. Często one lądują na stołach weterynarzy, a nawet naukowców, którzy badają czasami, chcąc się dowiedzieć, co to jest za zwierzę, a czasami po prostu, jaki jest to rodzaj choroby. Niemalże za każdym razem okazuje się, że nie jest to żadne mityczne zwierzę, a po prostu zmutowany najczęściej kojot, który na przykład w kilku przypadkach co najmniej, na przykład okazywało się, że jest hermafrodytą, czyli mutacja bakteryjna doprowadziła do tego, że zwierzak miał dwie płci w jednym organizmie. Było to właśnie wynikiem właśnie działania jakichś bakterii, o których nikt nie ma pojęcia, że one istnieją, a były właśnie to jakieś śmieci z jakiegoś właśnie laboratorium, które w nieodpowiedni sposób wyrzucono. I myślę, że tutaj to stoi za większością tego typu historii. Oczywiście są to historie świetne na sezon ogórkowy, świetne na upał, jak taki, jak był dziś. I dlatego właśnie dobrze się rozmawia o chupacabrze w takim właśnie czasie. Natomiast nigdy chyba, przynajmniej ja o tym nie wiem, nie znaleziono zwierzęcia, które rzeczywiście zastanowiłby tych badaczy i nie wiedzieliby, z czym mają oni do czynienia.
Piotrze?
Chyba nie ma co dodawać do tego, co powiedział Chris. Nawet osoba, która się zupełnie nie interesuje zoologią, jest w stanie przypisać taką chupacabrę domniemaną, złapaną gdzieś w Ameryce i o której w zasadzie co chwilę słyszymy, o których filmiki krążą na YouTubie, o których pisze się, które się fotografuje, umieszcza się zdjęcia. Jest tego mnóstwo. Nawet nie wprawne oko zobaczy, że jest to stworzenie należące do psowatych. Nie trzeba tutaj chyba sztucznie powoływać legendy. Rzeczywiście ich wygląd może dziwić. Są to często psy, jak powiedział Chris, są to często kojoty, często ze świerzbem, często wychudzone, często zdeformowane chorobą. Natomiast co mnie ciekawi, to fakt, że ta legenda o chupacabrze zaszła tak daleko, że jeszcze dzisiaj ktoś o tym pamięta. Ktoś w zasadzie chyba nie rozumie w ogóle, czym była ta pierwotna chupacabras. Natomiast widząc coś nieznanego, jest w stanie to sklasyfikować właśnie jako kozoduj. Wydaje mi się, że jednak w większości stoją za tym jakieś lokalne media, które po prostu z braku laku albo z braku w ogóle jakichkolwiek wydarzeń gdzieś tam na głębokiej prowincji coś takiego publikują.
Przejdźmy może do kolejnego z pytań z naszej ściśle tajnej listy. Panowie, jak patrzycie na hipotezę, że zarówno chupacabra z Puerto Rico, jak i tajemnicze psowate oraz tak zwany potwór z Montauk mogły być efektem szaleńczych eksperymentów w amerykańskich kompleksach wojskowych? Piotrze?
Szczerze mówiąc, trudno mi to powiedzieć, trudno mi to stwierdzić, dlatego że mógłbym powiedzieć, a za zamkniętymi drzwiami dzieją się rzeczy, o których nie mamy pojęcia. To na pewno po części jest prawda. Jestem nawet w stanie powiedzieć, że dzieją się tam, że dochodzi w niektórych laboratoriach do eksperymentów, które głęboko łamią zasady etyki naukowej, ale to są eksperymenty, o których się nigdy nie dowiemy. Pamiętamy chociażby tych słynnych lekarzy, którzy twierdzili, że już dawno sklonowali człowieka, ale nikt o tym nie wie, bo nie musi. Pojawiały się takie głosy, że chupacabra mogła być, przynajmniej to oryginalne z 95-96 roku, że mogła być wynikiem jakichś tam eksperymentów genetycznych, gdyż wyglądała rzeczywiście jak krzyżówka różnego rodzaju zwierząt. Natomiast brakowało dowodów, prawda, że ma ona coś wspólnego z człowiekiem. Z drugiej strony, no dlaczego laboratorium miałoby stworzyć coś, co jest wiecznie głodne, prawda? Co wymagałoby w laboratorium wiecznego karmienia. To laboratorium musiałoby podpisać umowę z co najmniej grupą producencką kóz na Puerto Rico w okolicach Canovanas, żeby sobie potem dokarmiać tam chupacabrę. Wydaje mi się, że są to czasami troszkę przesadzone teorie. Natomiast nie da się wykluczyć, że zdarzały się przypadki, że na przykład jakiś szczur laboratoryjny uciekł i potem przekazał swoje geny jako samemu będąc, prawda, produktem inżynierii genetycznej, przekazał swoje geny dalszej populacji. I to coś może wyjść dopiero w następnych pokoleniach, tak? Że nagle się okaże, że szczury są, szczury mają jakieś super zdolności, o których przedtem nie słyszano. One pochodzą od szczura, który na przykład był tym nieszczęśnikiem w laboratorium, a po prostu, brzydko mówiąc, nawiał. Pojawiła się parę lat temu taka teoria też, że słynna choroba wściekłych krów istniała w Wielkiej Brytanii, jak pamiętamy, dość dawno temu. Natomiast, że te patogeny zostały w jakiś sposób przetransportowane z laboratorium w Colorado do tamtejszego, nie pamiętam już, Parku Narodowego, nie pamiętam nazw. Niedługo artykuł o tym ukaże się w Nieznanym Świecie. I tam priony odpowiedzialne za chorobę wściekłych krów rozeszły się po prostu na miejscową populację jelenia, czy jak ktoś woli, elka. A stamtąd już z Colorado rozeszły się w zasadzie na teren większości stanów do tej pory. Także nie jestem pewien, czy obecnie inżynieria genetyczna jest w stanie stworzyć coś, co by żyło, było zwinne i było w stanie samemu przeżyć i wyglądałoby jak chupacabras. Natomiast wiem, że dochodziło rzeczywiście do wielu, wielu dziwnych sytuacji, które nie do końca dawałyby spać naukowcom przejmującym się problemami etycznymi. Natomiast Chris, tutaj pozostaje jeszcze ta sprawa tego potwora, który był kiedyś tego ciała, które było kiedyś wyrzucone na brzeg, o którym było dość głośno. Niektórzy mówili, że to po prostu szop, inni mówili, że to rzeczywiście jakiś produkt tajnych eksperymentów. Jak ta historia się skończyła?
No, skończyła się tak samo jak historia z chupacabrą. Po prostu urosła legenda i to był w zasadzie koniec historii. Natomiast źródłem legendy jest pewna bardzo mała wysepka u wybrzeży Long Island, która się nazywa Plum Island. I do tej wyspy nie można dopłynąć. Ja przepływam tamtędy 2-3 razy do roku. Do tej wyspy nie można dopłynąć, bo właśnie znajduje się na niej tajne, super tajne laboratorium, gdzie robią rzeczy, o których nie śniło się nikomu chyba na świecie. I od czasu do czasu coś widocznie ucieka z tego laboratorium, tak przynajmniej twierdzą niektórzy. I być może wynikiem tego był ten właśnie, to było monstrum z Montauk, bo Montauk dokładnie leży naprzeciwko Plum Island. Także siłą rzeczy, jeżeli coś by wpadło do wody i utonęłoby, czy zabrałyby to fale, wówczas może po prostu w sposób naturalny wszystko, co odpłynie z Plum Island, wyrzuci właśnie w Montauk. I właśnie z tego powodu powstała ta teoria o tym, że to stworzenie, które wyrzuciło morze, jest wynikiem właśnie najrozmaitszych, najdzikszych badań, jakie prowadzi się w laboratoriach wojskowych. Myślę, że w każdym tego typu przypadku bardzo szybko rozwiano by wszelkie wątpliwości, gdyby przeprowadzono bardzo podstawowe badania, z czym mamy do czynienia, i ogłoszono to po prostu przez jakąś tak zwaną oficjalną komórkę, która powiedziałaby, co to jest. Natomiast tego się nie robi. Pozwala się legendzie narastać w jakiś sposób. Tworzyć się dalej. No i teraz nie wiemy, co tam szaleje na tej Plum Island. Natomiast ja, kiedy o tym rozmyślałem, nagle doszedłem do wniosku, że ci ludzie nauki, których tak bardzo cenimy i szanujemy, i uważamy ich za w ogóle elitę naszego społeczeństwa, ci ludzie w ogóle nie mają skrupułów. I nie mam żadnej jakiejś wątpliwości, że nie cofną się przed niczym, patrząc na najrozmaitsze genetyczne wynalazki, jakie tworzą ostatnio i jakie serwują nas, nam, czy tego chcemy, czy też nie. Serwują je nam, wpychają nam wprost do gardła, chociażby w pożywieniu. Więc nie myślę, żeby te osoby cofnęły się przed czymkolwiek. I zastanawiałeś się na przykład przed chwileczką o tym, jaki byłby sens stworzenia takiego zwierzaka, który by szukał jakiś kóz, żeby wypić ich krew. No pomyślmy na przykład, to taka hipoteza mi przyszła do głowy, że pomyślmy nad tym, że w laboratorium pracuje się nad stworzeniem być może nie super żołnierza, ale żołnierza, który jest w stanie wykryć ludzką siłę, która jest po drugiej stronie i opiera się jeszcze jakiejś tam inwazji. Któż lepiej wykryje niż taki zawsze chcący napić się krwi wampir, jak Chupacabra, która tej krwi potrzebuje i która znajdzie taką osobę, wywęszy ją wszędzie i zamorduje. Być może był to właśnie tego typu efekt. Ale być może jest to też za daleko posunięte takie tego typu rozumowanie. Jednakże myślę, że nie trzeba bagatelizować tego, co się tam wyprawia w tych laboratoriach, bo różne pogłoski od czasu do czasu trafiają, także od naukowców, którzy porzucają takie instytuty i generalnie kończą jako alkoholicy, w związku z czym momentalnie stają się w naszych oczach osobami już kompletnie niegodnymi zaufania i niemiarodajnymi, więc nikt nie bierze ich serio, ale ich opowieści są wstrząsające o tym, że robi się krzyżówki człowieka i zwierząt, tworzy się chimery, o jakim się nam w ogóle nigdy nie śniło, czy które nawet nigdy nie powstały w wyobraźni twórców filmów fantastycznych. Dlatego myślę, że tu wszystko jest możliwe. Tu wszystko jest możliwe. Dlatego patrzę na to ostrożnie i kiedy patrzę, przepływając obok Montauk, spoglądam na Plum Island, no nie mam zbyt ciepłych uczuć. I zawsze jest to taki obrazek z taką swoistą grozą, że ktoś gdzieś tam robi coś, co może być potencjalnie bardzo, bardzo niebezpieczne i może się to wymknąć kompletnie spod kontroli. Czy to będzie Chupacabra, czy to będzie jakiś nieznany nam do tej pory wirus, przed którym się nie potrafimy obronić, czy może coś jeszcze innego? Nie wiadomo. Ale wiem, że ci ludzie się nie cofną przed niczym.
Pora na kolejne pytanie z naszej ściśle tajnej listy. Co z doniesieniami o tego typu istotach w Polsce? Pamiętamy relacje o słynnym pomórniku, a potem okresowe letnie doniesienia o dziwnych istotach przypominających kangury, które grasowały gdzieś po Polsce. Ło, jakiś kangur chyba grasuje. Niekoniecznie na własnych nogach.
Jak się rozbije, to będzie miało.
No to może ty zacznij, Piotrze.
Po pierwsze, nie lubię ludzi na ścigaczach, którzy jeżdżą o 9 w nocy i wydaje im się, że są fajni. A potem matka płacze i mówi, jaki to był fajny chłopak i jaki był grzeczny. No właśnie, a niech takiemu wyskoczy Chupacabra teraz na drogę. I co? Nie zahamuje. Powracając do tematu. Marku, może przypomnij słuchaczom, co to był ten pomórnik, bo pamiętam, że nawet interesowałeś się tymi doniesieniami.
Znaczy, ja się interesowałem przez krótki czas. Chodziło o zagadkową istotę, która zabijała zwierzęta gospodarskie w Goleniowie i okolicach na Pomorzu Zachodnim. Dużo informacji przekazał na ten temat Fakt, więc to świadczy o wiarygodności wielu tych relacji. Natomiast informacje o tych padniętych zwierzętach, o zabitych zwierzętach pojawiały się również w innych mediach. Natomiast ja dzisiaj patrzę na tą sprawę w inny sposób. Mnie się wydaje, że to nie było zbyt wiarygodne, tak szczerze mówiąc.
No szczerze mówiąc, ja ci powiem, że zdarzyło mi się widzieć na przykład kozę, tak. Zabitą przez dzikie psy, przez zdziczałe psy, może nie przez dzikie psy. I szczerze mówiąc, widok jest często bardzo podobny do takich ataków, które według niektórych są powodowane przez nieznane nam stworzenia. To jak zwierzę atakuje.
A teraz przypomniało mi się parę takich szczegółów, które przywodzą na myśl Chupacabrę, a mianowicie brak krwi i specyficzny sposób zabijania. Tam z tego co pamiętam Zwierzęta były zabijane w taki sposób, jak gdyby były uderzane łapą w okolice serca. Tam również jakieś takie otwory chyba były podobne, jak w przypadku Chupacabry. Natomiast wydaje mi się, że media, szczególnie tabloidy, no troszeczkę za bardzo podkoloryzowały tą historię.
No samo nomen nomen fakt, że już o tym piszę, to jest, że tak powiem, może mieć mało wspólnego z faktami. Pamiętamy, jakie tam się pierdoły pokazywały i pokazują, nie oszukujmy się. Nie jest to dobre źródło informacji. Ta sprawa była chyba dość dawno, z tego co pamiętam. W każdym bądź razie rzeczywiście potem okresowo co lato pojawiały się doniesienia o czupakabrach w Polsce. Przodowała w tym Fundacja N i jej wesoły kapitan, którzy widzieli tam gdzieś czupakabrę. Nie pamiętam już, gdzie to było. Pod Sochaczewem chyba. No, wszystko tak, pod Sochaczew. Wszystko może być pod Sochaczewem, ale czemu czupakabra? W każdym bądź razie no mało było wiarygodnych informacji na ten temat, muszę wam powiedzieć.
Stasiu chociaż... Barski chyba jakąś czupakabrę też wyhaczył jakoś w tamtym roku, z tego co kojarzę.
A to już nie pamiętam, ale muszę wam powiedzieć jedną rzecz, która jest takim smaczkiem dzisiejszej audycji. Nie powiem, od kogo ta informacja pochodzi i kto był świadkiem. Powiem tylko, że to jest polski ufolog, szanowany polski ufolog, którego w zasadzie przygoda poniekąd ze zjawiskami niezwykłymi zaczęła się dzięki temu, że widział i jest w stanie w zasadzie powiedzieć, że było, nie było to nic normalnego, że widział po prostu stworzenie, które przypominało psa, na dwóch nogach. Wyszło z lasu, wyglądało jak połączenie człowieka z zwierzęciem, no szło na dwóch nogach w każdym razie. Nie był wtedy sam, był z kolegą, co ich tak strasznie przestraszyło. No niestety jeden minus, że widzieli to z dość dużej odległości. W każdym razie on się tym dość mocno speszył i nie wiedział, co to. Nie jest to człowiek, który jest w stanie, że tak powiem, wymyślić coś takiego tylko po to, żeby zwrócić na siebie uwagę, dlatego też nie podaję nazwiska, bo on by nie chciał pewnie, żebym to robił. Więc tak. Stąd pojawia się oczywiście taki wniosek, czy ci ludzie rzeczywiście widzieli jakieś stworzenie, którego nie potrafili rozpoznać, czy jakieś zwierzę, którego nie potrafili rozpoznać. Pamiętam, że pojawiały się zwykle porównania do kangurów. No, nie jestem w stanie powiedzieć, czy w naszym... Znaczy może jestem w stanie powiedzieć, że w naszym kraju nie występują żadne ssaki, no bo chyba tylko to możemy brać pod uwagę, które przypominałyby kangury. Raczej trudno też powiedzieć, żeby jakiś kangur uciekł z zoo. U nas raczej chyba nie jest to dość popularne zwierzę, nawet w tych prywatnych hodowlach. Także no oczywiście było to dziwne, natomiast zawsze było mało informacji. Zawsze to się pojawiało w lecie, zawsze się pojawiało w sezonie ogórkowym i oczywiście to budziło jakieś wątpliwości. Tym bardziej, że sprawa się zawsze urywała i często też nie było żadnej kontynuacji. No dobrze, ktoś widział coś dziwnego i tak naprawdę nie wiemy, czy chodziło o to, żeby przez chwilę zaistnieć w mediach, czy żeby powiedzieć coś, co miało miejsce naprawdę. Także wydaje mi się to taka sprawa troszeczkę zawieszona w próżni. Natomiast jeszcze tutaj chciałbym dodać, że istnieje taka grupa białoruska UFOKOM, to jest Ufologiczny Komitet Białorusi, podlegający Kosmopolskowi. Ja muszę powiedzieć, że to jest organizacja bardzo, bardzo sceptyczna, jeżeli chodzi o wszelkie dziwne zjawiska. Oni nie są zwolennikami, że tak powiem, tworzenia legend, są bardzo krytyczni do wielu spraw, do większości spraw w zasadzie. Szukają prawdziwych anomalii, co mi się u nich bardzo podoba i pamiętam, że u nich swego czasu też był taki przypadek. To mniej więcej było w tym samym czasie, kiedy to się działo w Polsce, tylko to było chyba w zimę, że widywano jakieś dziwne stworzenie, nikt nie był w stanie powiedzieć, co to. No, ono nawet atakowało ludzi, z tego co pamiętam. No ale jest jeden problem. Nie dało się wykluczyć, że jest to jakiś schorowany czy też zniekształcony pies, bo pojawiła się też taka teoria, że psy, które są zdziczałe, prawda, które przez kilka pokoleń, że tak powiem, funkcjonowały, które wzięły się z tak zwanego chowu wsobnego, mogą no, nie do końca być przyjemne dla oka, tak? I z tego też powodu, jeżeli taki pies jest dodatkowo chory, kiedy jest obarczony wadami genetycznymi, może u niektórych ludzi, których zaskoczy, których zaatakuje i którzy się go boją i są w stanie podekscytowania przypominać jakiegoś tam potwora. Także tutaj też musimy mieć to na uwadze. Natomiast nie pojawiły się w żadnym z tych przypadków takie stricte opisy, jak były w Puerto Rico w tym czasie. Także ja to tak widzę. Nie wiem, Chris, czy chcesz coś dodać, bo wiem, że masz trochę daleko do Polski, do Sochaczewa i...
Mam bardzo daleko do Sochaczewa, ale chętnie słucham, jak opowiadacie właśnie o tych wszystkich historiach, które się wydarzyły, ewentualnie. No i o czupakabrach, które jeżdżą na ścigaczach, o ile dobrze zrozumiałem.
Tak, i wydaje mi się, że niestety nie dojdziemy końca w wielu tego typu przypadkach. Weźmy chociażby te legendy o tych domniemanych pumach, które swego czasu tak ochoczo krążyły tutaj nawet w moich okolicach i tak naprawdę na wszystko skończyło się gdzieś tam po jakimś gazetowym szale, po tym, że pojawiło się kilka publikacji, jakiś tam strach, jakaś lokalna sensacyjka, no ale nic więcej z tego nie było. Nie było czasami ofiar.
Czy czasami źródłem takich pum nie były te historie z Anglii, że nagle tam miały się pojawiać jakieś dziwne koty, które
W Anglii to przyczyną było to, że po prostu władze nakazały pozbyć się tych zwierząt z prywatnych hodowli.
I je wypuszczono.
Znaczy nie zakazały, tylko wprowadziły jakieś takie prawo, że posiadanie tych zwierząt jest zabronione i w obawie o konsekwencje właśnie posiadania właściciele zwierząt po prostu je wypuścili.
Z tego co pamiętam, to chyba było kilka przyczyn, a jedną z nich był po prostu podatek, który trzeba było płacić. Od takiego, tak jak u nas jest podatek, jakaś tam danina od tych niebezpiecznych psów, tam również było coś takiego i część osób po prostu to dopuściła. Natomiast te pumy, nie mam pojęcia, no widziałem parę wywiadów z ludźmi i wydawali się wiarygodni, dlatego że u nas nie ma na przykład ryś nie występuje w stanie naturalnym, nie ma dużych kotów, także w ogóle nie ma zwierząt, które można by do tego porównać i wydaje mi się, że tylko przy bardzo dużym, a to totalnie odbiegamy od tematu, bardzo dużym, bardzo dużej pomyłce, bardzo dużym złym oszacowaniu wielkości, możemy po prostu uznać kota za taką pumę, co się zdarzało, nie oszukujmy się, pamiętam nawet wiele zdjęć z Wielkiej Brytanii, kiedy jakaś domniemana puma, która chodziła po polu, okazała się po prostu kotem. Kiedy to wszystko pomierzono i ustalono perspektywy. Także tak to wygląda. No, byłbym bardzo sceptyczny, jeżeli chodzi o szukanie takich odpowiedników współczesnych chupacabry w Polsce, dlatego że każdy, kto miał do czynienia kiedyś z atakiem dzikiego psa, wie, że to zawsze budzi emocje, bo zawsze to jest strata. Natomiast kiedy nie ma przesłanek świadczących o tym, że zaszło coś dziwnego, albo że na przykład, że to jest jednorazowy atak, nie jest to atak 150-krotny czy i tak dalej, no to niestety musimy pozostać tutaj przy tych koncepcjach całkowicie ziemskich.
Panowie, przechodzimy powolutku już do podsumowania. No właśnie, jak zatem podsumować fenomen Chupacabras? Czy możliwe, że kiedyś czeka nas kolejny atak? Krysie, jak sądzisz?
Ja podsumowałbym to w ten sposób, że ludzkość od samego swojego zarania potrzebuje takich potworów, żyje z nimi, funkcjonuje razem z nimi i ciągle ciągle istnieje wielkie zapotrzebowanie właśnie, żeby one były, funkcjonowały, istniały, straszyły, przestrzegały, uczyły czegoś, ewentualnie jakiejś reakcji czy zachowania. Sam nie wiem co, ale sam fakt, że istnieją one od pierwszych kultur, jakie są nam znane na Ziemi. I fenomen ten ciągle pojawia się wciąż w nowej postaci do czasów dzisiejszych, pokazuje nam, że my jako ludzie czegoś takiego potrzebujemy. I na podstawie tego możemy po prostu nawet stwierdzić, że tego typu kryptoidy czy chimery, które pojawiają się gdzieś w naszych lasach, w naszym życiu, one również podlegają modom. Moda na chupacabrę, tak wydaje mi się, że ona powoli dogasa, bo jest ostatnio mniej jakby doniesień o jej pojawieniu się, także myślę, że schwytaliśmy ten temat w ostatniej chwili, bo on sam pewnie niedługo nie byłby już na tyle atrakcyjny, żeby coś w nim szukać. I na jej miejsce pojawiają się kompletnie nowe stworzenia. W tej chwili, na przykład w Stanach, takim czołowym kryptoidem będzie Dogman, który pojawia się szczególnie w tych północnych Stanach. Michigan, Wisconsin, Illinois, to są te miejsca, gdzie ten Dogman się pojawia i jest to wielki pies, który już nie biega na czworakach, pies Baskervillów, a gania na dwóch nogach, a czasami nawet pali papierosy. Także znowu historia bardzo podobna swoją sensacyjnością, potencjalną sensacyjnością, z pewnością sensacyjnością dla gazet takich jak Fakt. Ale z drugiej strony zbyt wręcz wymykająca się zdrowemu rozsądkowi, by móc nią traktować w jakiś sposób serio. Z pewnością co jakiś czas dochodzi do sytuacji, kiedy legenda zdarza się z rzeczywistością i być może czasami jest tak, że po to, aby zapobiec jakiemuś nieodpowiedniemu odbiorowi danej sytuacji, po prostu wykorzystuje się lokalną legendę a jednocześnie i przypisuje się jej jakieś wydarzenie, które było niezbyt przyjemne dla jakiejś osoby, czy dla jakichś zwierzaków, czy coś w tym rodzaju. Także myślę, że te największe i najbardziej znane przypadki, kiedy pojawiła się gdzieś chupacabra, właśnie wynikły z takiego połączenia takich dwóch elementów. Z jednej strony legendy, z drugiej strony pod tą legendą ukryto coś, co było czymś zupełnie innym. I tak na to patrzę, ponieważ my ciągle potrzebujemy najrozmaitszych potworów w naszym sąsiedztwie, w szafie, gdziekolwiek się rozejrzymy. Lubimy, żeby one tam były, lubimy być straszeni. Taka jest nasza natura. I taka jest chupacabra.
Piotrze?
Mnie to tylko interesuje, skąd, jak ten Dogman kupił te fajki. Nie wyobrażam sobie tego.
Może ukradł.
Może
ukradł albo zjadł palacza na przykład i została mu paczka fajek, no to wypalił.
Wyobrażacie sobie taką scenę, wchodzi chupacabra do kiosku i prosi fajki? Nie wiem. No, co więcej można dodać? Słuchajcie, panowie, ja mam taką koncepcję, że rzeczywiście Kill mógł mieć trochę racji i takie zdarzenia mogą się pojawiać. One mają tendencję do... one mają specyficzny charakter. To nie są... to jest coś, co, jak powiedziałem, wykracza trochę poza nasz schemat pojmowania świata i my dzisiaj na to patrzymy w sposób rzeczywiście jako jakąś tam czasami pierdołę, zupełną rzecz dla tabloidu i tak dalej, ale tak naprawdę gdyby nasze społeczeństwo funkcjonowało trochę inaczej, albo gdybyśmy my funkcjonowali w społecznościach takich troszeczkę innych, bardziej lokalnych, bardziej tradycyjnych, nie wiem, na wzór, nie wiem, Indian północnoamerykańskich, dla nas to byłoby chyba wydarzenie sporej rangi jednak. Nawet gdyby, tym bardziej gdyby takie stworzenie było jakoś tam zahaczało o nasze wierzenia, tak? Czyli to by było dla nas coś doniosłego jednak. Ale przez to, że żyjemy w XXI wieku, pojawienie się jakiegoś dziwnego stwora, być może z innej płaszczyzny egzystencji, no jest dla nas raczej czymś nie do zaakceptowania. I teraz pytanie, czy one się pojawiają rzeczywiście, czy na przykład państwo Scrabbery z Point Pleasant, którzy widzieli razem z państwem Mallet Mothmana jako pierwsi, czy oni mówili prawdę, czy oni kłamali tak brutalnie podczas tej słynnej konferencji prasowej. Wszystko wyglądało na to, że oni jednak mówili prawdę, oni coś widzieli, czyli coś było na rzeczy. A skoro Mothman był chyba prawdziwy, tylko że jak pokazał Kill, był czymś, co siedzi na pograniczu świata realnego i parapsychologii, może nie parapsychologii, ale doznań anomalnych, to czy może być tak samo z innymi stworami tego typu? Pozostaje chyba jedno, przygotowanie się na kolejne pojawienie się takiego stworzenia, co pewnie kiedyś nastąpi. I wtedy ten, kto będzie miał do niego najbliżej, mógłby to w miarę zweryfikować. A co do Chupacabry, myślę, że legenda pozostaje otwarta, a najbardziej wartą uwagi częścią tego fenomenu jest to, co działo się 20 lat temu na Puerto Rico z tą sporą liczbą ofiar. A co się tam stało? To chyba się tego nigdy nie dowiemy. Czy rzeczywiście grasowało tam dziwne stworzenie? Czy ta historia miała całkiem inny finał? Inne rozwiązanie, a sam mit został stworzony przez rząd w pewnych nie do końca jasnych celach. Tego się nie dowiemy. Tak samo ciekawe jest to, że możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że te chupacabry, które pojawiają się gdzie indziej cały czas, regularnie, nie są niczym niezwykłym. Są po prostu pokłosiem jakiejś legendy, która powoli rzeczywiście gaśnie na naszych oczach. Czekam tylko, aż u nas w Polsce pojawi się moda na dogmeny, bo moda na chupacabry już była.
To może my tę modę rozpoczniemy. Zrobimy pierwszą audycję o dogmenach.
Muszę wam powiedzieć jeszcze, że kiedyś dostałem taki list od Alberta Rosalesa, który był tą relacją też tak trochę zszokowany. Albert Rosales to jest ten gość, który jest policjant z Miami, który zbiera... Znaczy on policjantem jest... Jak się nazywa taki policjant, co nie pracuje w prewencji? Taki biurowy policjant. No.
Police officer?
No wiecie, jak to się mówi. Pracownik cywilny chyba policji to się nazywa. I po prostu przysłał mi taką relację, która była dość dziwna. Ona pochodziła z naszego kraju, z Polski. Natomiast pochodziła do jakiegoś turysty, nie pamiętam, czy z Ameryki, czy z Anglii, który twierdził, że po prostu widział takie stworzenie. Widział coś, co wygląda jak pies idący na dwóch nogach w Polsce, kiedy był na wycieczce. Nie wiedział, co z tym zrobić, nie wiedział, komu to opisać. Wysłał to temu Albertowi, a on wysłał to do mnie. No ale co ja mogę z tym zrobić, prawda? Historia była dziwaczna, ale takich historii dziwacznych jest coraz więcej. Muszę wam powiedzieć, że coraz bardziej zaczynają mi się one podobać, także może kiedyś zrobimy audycję o takich przypadkach, które wykraczają nawet daleko poza dziwaczność Chupacabra.
Dobiega już powolutku końca nasza audycja o Chupacabrach. Właściwie już dobiegła końca, lista pytań się zakończyła. Tutaj jeszcze Lesio przysłał takie pytanie na gadu-gadu. Dlaczego nikt nie dopuszcza ewentualności, że jest to istota z innego wymiaru? Panowie?
Już to chyba wyjaśniliśmy. Najprzystępniej jak się da, że inny wymiar jest takim troszeczkę taką kategorią zjawisk, pod którą można przykleić wszystko, tak? Jeżeli nie wiemy, skąd coś pochodzi, to pewnie pochodzi z innego wymiaru, no ale co to jest inny wymiar? No, inny wymiar, no, nie wiem, ale jest tajemniczo, brzmi tajemniczo. Także moim zdaniem, dopóki nie będziemy mieli sprecyzowanej naukowej wizji innych wymiarów, paralelnych wymiarów, chociaż to jest wszystko akceptowane, natomiast one pod względem fizycznym, zarówno równoległe rzeczywistości, jak i inne wymiary są dla nas niedostępne. I dopóki, chociaż na przykład Dawid Deutsch twierdzi, że są dostępne i nawet można to teoretycznie do nich dotrzeć. Natomiast czy te światy się przenikają, czy nie? No to jest bardzo kontrowersyjna kwestia. Owszem, może być tak, że jest to prawda, ale jest to tylko hipoteza i na tym bym to zakończył. Marku, ja mam jeszcze jedną propozycję. Ogłoś tą radosną nowinę. Otóż skompletowaliśmy zestaw tematów na drugą rundę debat ufologicznych, które rozpoczną się kiedy?
Najprawdopodobniej 4 października. Wtedy właśnie Wtedy właśnie najprawdopodobniej wystartuje drugi sezon długo wyczekiwany debat ufologicznych online. Lista tematów będzie już niedługo udostępniona na stronie Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl, a także na forum portalu Infra pod adresem www.paranormal.eu. Naturalnie będzie również dostępna na naszym profilu na Facebooku. Czekamy na Państwa propozycje. Możecie również nadsyłać Wasze propozycje tematów. No i może się już odbyć takie wstępne głosowanie na to, jaki temat chcielibyście usłyszeć jako pierwszy. Wynik głosowania nie będzie dla nas wiążący, ponieważ przed każdą debatą ufologiczną zawsze odbywa się długa dyskusja, no bo też dobór tematów w dużym stopniu zależy od tego, kto może w danej debacie uczestniczyć, ale głosowanie oczywiście może się odbyć, możecie Państwo głosować na tematy. Lista będzie już niedługo udostępniona.
No właśnie, lista tematów jest moim zdaniem bardzo ciekawa, ale to sami się Państwo przekonacie. Są tematy z bardzo różnych obszarów ufologii. Będzie między innymi zapowiadany i wyczekiwany od dawna dyskusja o MILAPS, będzie sprawa Tunguski i wiele, wiele innych. Także zapraszamy od 4 października, a przed tym cyklem debat konkretnych odbędzie się taki pilotażowy odcinek dotyczący nowości po prostu, bo w ufologii trochę się działo. Wiele osób się nas pyta o ustosunkowanie się do pewnych spraw, także poruszymy kwestie najnowsze, które z jakichś powodów są kontrowersyjne lub warte uwagi. Ja za dzisiaj dziękuję i żegnam się z wszystkimi. Panowie, też trzymajcie się chłodno, bo jest dość ciepło. Wiem, że u Krisa też jest ciepło, także trzymajcie się chłodno i dobranoc.
To był Piotr Cielebiaś, współzałożyciel portalu infra.org.pl. Był z nami również Chris Miekina z serwisu Nowa Atlantyda oraz z reaktywowanej ostatnio audycji Paralaksa. Dzięki jeszcze raz, Chrisie.
Ja również dziękuję i również wszystkim życzę dobranoc.
A audycję od strony technicznej obsługiwał Marek Sękiewelios. Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia ponownie już niedługo.